temat bardzo trudny, mianowicie Trójca Święta a Eucharystia. Nie ukrywam, że sama nauka o Trójce Świętej jest trudna. I teraz powiązać to z Eucharystią, to nawet ci, którzy mają studia teologiczne, mają z tym problem. Nie wiem, czy będę potrafił mówić to tak w miarę, żeby człowiek zrozumiał, ale jedno wam gwarantuję, nie zrozumiecie na pewno Trójcy Świętej. Nikt jej nie zrozumie, bo to jest tajemnica. No bo trudno sobie uzmysłowić, że Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn, Bogiem jest Duch Święty, ale jeden jest Bóg. Prawda? To jest tajemnica wiary. Jeżeli człowiek nie wierzy, to nigdy tego nie zrozumie. Jest ktoś dobry w matematyce? No to liczcie. 1 plus 1 plus 1 równa się 1. 1. 3 równa się 1. 1 równa się 3. No i to jest trudne, ale taka jest nauka o Trójcy Świętej. I to nie jest żadna manipulacja, bo możemy na przykład, no psychologia, psychoanaliza bawi się czasami też w jakieś takie manipulacje. No, zabawmy się. Jeden, ale odpowiadacie sobie teraz już z matematyki, nie z teologii. 1 plus 1 równa się. 2 w ciszy. 2 plus 2 równa się. 4 plus 4 równa się. 8 plus 8 równa się. I pomyślcie o jakimś warzywie. Warzywie. Kto pomyślał o marchewce? No to jest właśnie, powiedzmy, sztuczki psychologiczne, które robią. Tu nie chodzi o to, żebyśmy kogoś manipulowali, czy nie. Ponieważ jak mamy Pismo Święte, to w Starym Testamencie jest nauka o jednym Bogu. Jeden Bóg. Nic tam nie ma, nikogo innego. I nie zgadniecie, że jest jakiś Syn albo Duch. Nie ma. Człowiek własnym rozumem do tego nie dojdzie. Dopiero w świetle objawienia Nowego Testamentu zaczynają nam się otwierać oczy, że ten Stary Testament przygotowywał nas do bóstwa Jezusa. On nas przygotowywał do tego, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. I przygotowuje nam bóstwo Jezusa. I mamy sporo wzmianek o tym w Starym Testamencie, które mówią o tym. O Duchu, który unosił się nad wodami, że Bóg mówi do siebie, uczyńmy człowieka w liczbie mnogiej. To wszystko dopiero w kontekście Nowego Testamentu rozumiemy w nauce o Trójcy Świętej. Nie jest to łatwe. I teraz zastosować tę Trójcę do Eucharystii. Zaraz będziemy się starali to zrobić. Po pierwsze, jeżeli mówimy, że Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn, Bogiem jest Duch Święty, ale jeden jest Bóg, to będziemy mieli 28 niedzielę. Nie, to będzie zesłanie Ducha. Trójca będzie kolejna niedziela. Niedziela Trójcy Świętej. I dla nas mylne są pojęcia takie filozoficzne jak osoba, że jest jeden Bóg w trzech osobach. My, rozumiejąc osoba, mówiąc o osobie, myślimy tutaj jedna osoba, druga, trzecia osoba. I tu już jest błąd w punkcie wyjścia. Popełniamy błąd w punkcie wyjścia, bo to, co jest osobą u nas, taką definicją Boecjusza, to absolutnie nie można tej osoby dać do Trójcy Świętej. Bo tam powinniśmy mówić bardziej o relacjach. O relacjach. I tam święty Augustyn mówił o czterech relacjach w Bogu, że to jest ojcostwo, synostwo, tchnienie czynne, tchnienie bierne. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić, ale tak trochę prościej, może trochę bardziej heretycko, ale żeby uzmysłowić państwu. Tutaj pan kolega na początek jest żonaty? Żonaty, dobra. A jakieś dziecko jest? No powiedzmy. I mamy tutaj pana na początku. Jest synem. No nie? No jest synem. To jest relacja jego do rodziców. to jest osoba syna ich. W relacji, powiedzmy, do kobiety, która jest jego żoną, jest mężem. Jest osobą męża. Do dzieci jest ojcem. I nagle mamy w jednym osobniku trzy osoby. Ojciec, syn, mąż. To jest jeden. Ale w zależności od relacji patrzymy na niego zupełnie inaczej. Kiedy w zeszłym roku miałem tutaj przedłożenie do Państwa, mówiłem o tym, że Bóg nie ma początku i nie ma końca. Że nigdy się nie narodził. Bóg zawsze istnieje. W pewnym momencie historii zbawienia Bóg, który nie ma początku i nie ma końca, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Bogiem był, staje się człowiekiem. Rodzi się w osobie syna. I pozostaje dla nas dalej jako duch. Jest jeden Bóg, to jest jedna natura, ale trzy osoby w jednym Bogu. Jeżeli to zrozumiemy, to może lekko teraz zrozumiemy liturgię Kościoła, ponieważ Chrystus staje się obecny dla nas w Eucharystii, ale nigdy nie sam. Postanowiłem dzisiaj wziąć na liturgię Eucharystii piątą modlitwę eucharystyczną i tam chciałbym teraz zwrócić uwagę, bo sobie to zdjęcie zrobiłem, to sobie teraz odtworzę. Mianowicie słowa. Proszę zwrócić uwagę, że we mszy świętej, i to będę mówił teraz cały czas o tym, zwracamy się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kiedy zaczęliśmy już modlitwę piątą, mówimy tak, wysławiamy Cię Ojcze Święty. Do kogo te słowa są? Do Boga Ojca. Teraz taka uwaga. My, tutaj jest Ojciec Święty, Ojciec z dużej litery, Święty z małej. A my nazywamy Ojciec Święty z wielkich liter kogo? Papieża. To jest tytuł kompletnie nieprzysługujący papieżowi, bo to jest tytuł Boga, Ojciec Święty. To jest taki grzesznościowy zwrot, który u nas został, ale z teologicznego punktu widzenia to ani on ojciec, ani święty, nie? Bo co trzeba zrobić, żeby być świętym? Pierwszy warunek, najważniejszy. Umrzeć. Trzeba umrzeć. To jest pierwszy warunek do świętości. Choćby nie wiem, kto jakie bogobojne życie spędzał, prowadził. Pierwszy warunek do świętości to jest umrzeć. A więc Ojciec Święty, tytuł, to jest, my mamy grzesznościowo, ale on przysługuje Bogu. I tak naprawdę traktujemy to jako Boga Ojca. I mówimy, wysławiamy Cię Ojcze Święty. Czyli kierujemy nasze modlitwy do Boga Ojca. Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam pisma i łamie dla nas chleb. Jeżeli się skupimy na słowach, to proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj już naszych kapłan w imieniu całej wspólnoty, mówi tę modlitwę do Boga, czyli do pierwszej osoby Trójcy Świętej. I potem mówi, prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego ducha na ten chleb i wino. To jest tak zwana epikleza. Będzie tutaj rozwijane. Prosimy Ojca, żeby zesłał ducha, aby zmienił ten chleb w ciało Jego Syna i przemienił to wino w krew Jego Syna. A więc mamy już prośbę o Ducha Świętego. Prosimy Cię, Ojcze Święty, ześlij swego Syna na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. I potem jest On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy. Wziął chleb, prawda? I teraz jeszcze bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Mówiłem o tym przy sakramentach, że kościoły katolickie wschodnie i kościoły protestanckie i kościoły prawosławne mają tutaj wszystko w czasie teraźniejszym. Ponieważ jak sięgniemy do Pisma Świętego, to zobaczymy, że tam są cztery momenty, cztery opisy ustanowienia Eucharystii u Marka, Mateusza, Łukasza i Pawła w pierwszym do Koryntian. I tam jest czas teraźniejszy. Myślę, że łatwiej by było nam, gdyby były to słowa teraźniejsze, w czasie teraźniejszym, to jest ciało moje, które za was jest wydawane, bo to jest tu i teraz. To jest krew moja, która za was jest przelewana, czyli tutaj i teraz. Nie będzie, ale jest. W tym momencie, kiedy kapłan wypowiada te słowa, wtedy to wszystko się dokonuje. Po przeistoczeniu, dzisiaj w czasie Eucharystii mówimy tak. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy Ojcze dzieło Twojej miłości. Czyli znowu do Ojca się zwracamy. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. I potem umacniaj w jedności znowu. Jeżeli komuś się wydaje, że Eucharystia to tylko mowa o Panu Jezusie, to tak naprawdę jak weźmiemy te teksty i zaczniemy nad nimi medytować, to proszę zwrócić uwagę, że cały czas mowa jest o Trójcy Świętej. Bo Chrystus staje się obecny w tym sakramencie nie tylko sam, ale jest obecny cały Bóg. A Boga nie można rozdzielić, tak jak Jezusa nie można podzielić. Mówiłem Państwu o znaku krzyża chyba wykonywanym wtedy czy nie, dla przypomnienia. Kościoły wschodnie, katolickie, prawosławne, modlą się tak, jak kazał papież Innocenty III. Potem, i to nieco, sto ileś lat temu, Kościół łaciński zaczął zmieniać znak krzyża. Dawniej była piękna teologia, którą widzimy u chrześcijan wschodnich. Trzy palce, znak Trójcy Świętej i dwa tutaj, to dwie natury w Jezusie, czyli prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I tak się żegnamy. Tak zawsze. Papież Innocenty III to jest papież, który jest współczesny świętemu Franciszkowi, czyli przełom XI-XII wieku. I on właśnie nakazuje modlić się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po grecku jest Świętego Ducha, bo tak jest w oryginale, a po łacinie jest Ducha Świętego. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. I każdą mszę, każdą modlitwę, również to spotkanie, zaczęliśmy od znaku krzyża. W imię Trójcy. Wszystko zaczynamy w Kościele w imię Trójcy. Kościół koptyjski, o którym wspomniałem w dzisiejszej komilii, mówi w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, jedynego Boga. Amen. Mają jeszcze, dodają słowa, jedynego Boga. Dlaczego? Ponieważ ich posądzano o monofizytyzm. To z jednej strony, że nie uznawali dwóch natur w Panu Jezusie, a z drugiej strony muzułmanie mówili, że mają trzech bogów, czyli o politeizm. I żeby mówić, że oni wierzą w jednego Boga, w Trójcy Świętej jedynego, zaczynają każdą modlitwę, zwłaszcza boską liturgię, czyli Eucharystię, od w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, jedynego Boga. I właśnie ten znak krzyża mówi o tym, że Bóg przyszedł z nieba na ziemię i przeszedł ze śmierci do życia. I to jest piękna teologia znaku Krzyża Świętego. My w Kościele Łacińskim zamieniliśmy to na rozprostowaną dłoń i mówimy o pięciu ranach Chrystusa. Myślę, że tamta teologia wypracowana przez papieża Innocentego III jest, dla mnie osobiście mówię teraz, głębsza i rzeczywiście nie ma nic, przynajmniej nie spotkałem dokumentu, który by tamten znak znosił. Wszystkie kościoły wschodnie modlą się, nasi grekokatolicy również, i żegnają się w ten sposób. Oczywiście nie jest ważne, czy my zrobimy od prawa do lewa, czy z lewa do prawa. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czym jest ten święty znak. Znak, który mówi, że jest Bóg Trójcy Święty jedyny i że Jezus ma dwie natury, boską i ludzką. I te natury nie można, nie można, powiedzmy, zastąpić jedną drugą, albo że jedna wchłonęła drugą, to jest monofizyci mówili, że tak naprawdę Bóg, Jezus był Bogiem, ale ten Bóg wchłonął naturę ludzką i był Bogiem. A to nie, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Te dwie natury są, nawet się nie stykają. To jest prawdziwe i to jest prawdziwe. Prawdziwy Bóg, dlatego nieśmiertelny, zawsze będący od początku, nie mający końca, nieśmiertelny. I prawdziwy człowiek, czyli podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. I w tej ofierze mamy całego Chrystusa. I ten znak krzyża przez te dwa palce mówi o tym, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Czyli w Eucharystii Jezus nigdy nie występuje sam. Myślę, że zbyt mało czasu na naszej katechezie przeznaczamy na to, albo czasami nikt nie przeznacza czasu na to, żeby tego uczyć. Bo nie wiem, czy na lekcjach religii Państwo się z czymś takim spotkaliście, to jeszcze można tego, ale w czasie homilii. Czasami też nie znajduję, rzadko kiedyś, że ktoś zasugerował, że w Eucharystii staje się obecny, powiedzmy, staje się obecny nie tylko Chrystus, nie tylko On sam, ale cała Trójca Święta. Mówimy, uobecniamy ofiarę Chrystusa, przyjmujemy Pana Jezusa, skupiamy się tak naprawdę na jednej osobie, a przyjmujemy, tak jakby Boga można było podzielić. No, nie można. Nie można Go podzielić. Chrystus jest jedną osobą boską w dwóch naturach. Jednej, tak jak powiedziałem, całkowicie ludzkiej, w drugiej naturze całkowicie boskiej. I te dwie natury są nierozłączne w tej jednej osobie. Pozostają ze sobą zjednoczone, z Jego duszą i ciałem. I tyle. No więc w jaki sposób zrozumieć Pana Jezusa w Eucharystii? Bo słowa tak naprawdę mogą zwodzić. Tak jak starałem się tutaj na początku pokazać, że jak zastosujemy słowa, tak one mogą działać na człowieka. Bo kiedy mówimy o chlebie, który staje się ciałem, kiedy mówimy o winie, które w czasie Eucharystii staje się krwią Chrystusa, to nasze słowa mogą czasami błędnie sugerować, że to już wszystko, co się dzieje. I że Chrystus może być podzielony na dwie części. Ciało, krew. I znowu będzie miał ukłon do Kościoła Wschodniego, do kościołów wschodnich, katolickich. Bo przypomnę, że Kościół katolicki, nasz, jestem z obrządku łacińskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, składa się z 24 kościołów. Nasz Kościół łaciński to jest jeden z 24 kościołów. Natomiast mamy jeszcze 23 kościoły wschodnie, o których my często zapominamy. Teraz ze względu na napływ na przykład ludzi z Ukrainy, chrześcijan, na przykład grekokatolików, sobie uzmysławiamy, że mają też oni swój kościół i są w kościele katolickim. Nie mówię o kościele prawosławnym, tylko o katolickim, grekokatolickim, który uznaje zwierzchność Stolicy Apostolskiej. I oni na przykład w czasie boskiej liturgii, bo używam ten termin, bo mi się bardziej podoba niż msza, bo msza to msza, no co ona tam znaczy msza? No, Eucharystia już jest piękniejsze, bo to jest dziękczynienie, nie? No tak jak brewiarz, księża odmawiają. Brewiarz to znaczy coś skrócać, skracać coś, iść na skróty. A to jest liturgia godzin. Nie? Dlatego oni mają boską liturgię, bo sobie powiemy w dalszej części, Ja i tak tego nie skończę, bo musiałbym mieć pewnie z 20 godzin, żeby coś tam przerobić trochę bardziej, że w czasie tej boskiej liturgii uczestniczymy w uczcie niebieskiej. Zresztą miałem zacząć od tego, ale jak zacząłem od tego, co było na mszy, to wyskoczyła mi jedna myśl, od której planowałem zacząć. Mianowicie był taki wybitny filozof we Francji, zmarł chyba w 1998 roku, Julien Green. I on na początek był daleko od kościoła, potem przeszedł okres nawrócenia i kiedy już był na tym etapie nawrócenia, to stawał przed bramą kościoła i obserwował chrześcijan, którzy wychodzili z boskiej liturgii, czyli z Eucharystii. I sobie myślał tak, jeżeli ci ludzie naprawdę wierzą, że tam, na tej liturgii, spotykają się ze swoim Bogiem, to oni wyjdą rozpromienieni, oni będą szczęśliwi, że oni naprawdę spotkali się ze swoim Stwórcą, Zbawicielem, tym, który ich uświęca. To jest cała Trójca. No i patrzy, a tam wychodzą z kościoła ludzie o posępnych obliczach, no, gdzieś tego, to w porównaniu z nami to jeszcze nie jest źle, nie? Francuzi są bardziej uśmiechnięci niż Polacy. Ale rzeczywiście widział ludzi o posępnych obliczach. No i to jest pytanie. Czy my, uczestnicząc w boskiej liturgii, uświadamiamy sobie, w czym uczestniczymy? Znaczy, i tak nigdy tego nie pojmiemy. Ale przynajmniej, czy staramy sobie uzmysłowić, jak wielką mamy łaskę, uczestnicząc w uobecnieniu ofiary Chrystusa. To nie jest jakaś pamiątka. Ja trochę potem pojadę po protestantach. Co oni chcieli, albo co zrobili z Eucharystią. Oczywiście pokrótce, bo to nie ma czasu aż tyle. Ale co zrobiono z Eucharystią? Czy my wierzymy w to, w czym uczestniczymy? I wracając do tego, co teraz chciałem powiedzieć. Kościoły wschodnie, katolickie, prawosławne, zachowały komunię pod obiema postaciami. Mieliście Państwo dzisiaj też komunię pod obiema postaciami. Ja od chyba 12 lat udzielam tylko pod obiema postaciami na każdej mszy komunii. Zawsze. Nawet Wielki Piątek. W czwartek zachowuję krew pańską na Wielki Piątek. Może liturgista by się jakiś obruszył, ale tam się liturgiści obruszają. To oni są gorsi od terrorystów, bo nie można z nimi negocjować. Nie? Ale chodzi mi o to, że przyjmując ciało i krew, pokazujemy jedność. A tutaj czasami grozi to, o czym przed chwilą wspomniałem, że oddzielimy ciało od krwi. My mówimy, owszem, w ciele jest krew, ale Jezus mówi, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Więc byłoby to pięknym, według mnie, znakiem liturgicznym, gdybyśmy jednak potrafili dawać wiernym ciało i krew Pana Jezusa. Myślę, że ci, którzy świadomie przeżywają Eucharystię, inaczej by ją odbierali, że mają do czynienia nie tylko ci, którzy są wybrani przy ołtarzu, ksiądz najczęściej i koncelebransi, czasami dadzą szafarzom, ale cała wspólnota. Bo można sobie tam, ile to, 5 minut dłużej będzie czasami, no 10 minut się liturgię przedłuży. To niech będzie krótsza homilia, albo zrezygnować z ogłoszeń, wydrukować, żeby było coś, bo ogłoszenia mają być krótkie, jeżeli mają być, nie? Natomiast co jest sakramentem tak naprawdę? Czy msza, czy komunia? Komunia. Proszę zwrócić uwagę, że można uczestniczyć w Eucharystii i nie uczestniczyć w sakramencie. Dopiero jak się przyjmuje Chrystusa, wtedy przyjmujemy sakrament. Także tutaj też u nas się pogubiły znaczenia pojęć. Mówimy sakrament Eucharystii, niedawno był sakrament komunii, jak były spisy, nie? Teraz jest Eucharystia. No ale można uczestniczyć w Eucharystii, a nie uczestniczyć w sakramencie. Oczywiście mówię o tych, którzy mogą uczestniczyć, a nie mówię o tych, którzy nie mogą, bo oni wtedy uczestniczą zupełnie w inny sposób. A więc musimy wystrzegać się takiego błędnego myślenia, które słowa mogą sugerować, że Jezus zostaje w Eucharystii podzielony na dwie części. To jest ciało tutaj, tutaj jest krew. Czasami jak się Benedykt XVI prosił księży, że jak odprawiamy już przodem do ludzi, bo sam to sprawował, to żeby kapłani umieścili, to w duchu liturgii pisze, na ołtarzu krzyż. Żeby ten krzyż mieli przed oczyma. Sam to zastosowałem i rzeczywiście człowiek wtedy jest mniej rozproszony. Jeżeli mamy krzyż, pod krzyżem damy kielich z krwią, a troszeczkę niżej, w jednej linii, konsekrowaną hostię, czyli ciało Pana Jezusa, to tak naprawdę mamy taki ładny tryptyk, który idzie. Wy tego nie widzicie, ale jeżeli kapłan to odprawia, no to ma przed oczami krzyż Chrystusa, Jego krew i Jego ciało. I to też nam pomaga w tym, żeby nie oddzielać Pana Jezusa. Nie da się oddzielić od Jezusa Jego natury boskiej i Jego natury ludzkiej. Pan Jezus poprzez słowa konsekracji, Jego ciało staje się obecne pod postacią chleba, a krew jest obecna pod postacią wina. I to staje się normą. Staje się czymś widzialnym. Lecz nie możemy, jeszcze raz powtarzam, dzielić Pana Jezusa. Tam, gdzie jest Jego ciało, musi być Jego krew. Tam, gdzie jest Jego krew, musi być Jego ciało. Tak samo muszą być tam Jego dusza ludzka i Jego natura boska. Musi to być. Czyli w czym uczestniczymy? Uczestniczymy, mamy skrawek nieba na ołtarzu. To jest uczta niebieska. Czyli w tej tajemnicy wcielenia, jak Bóg przyjął ciało nasze i teraz staje się obecny wśród nas w Eucharystii, to uczestniczymy w czymś, co będzie nam dostępne w niebie, czyli w uczcie niebieskiej. Dzisiaj mamy rocznicę objawień Fatimy. Chciałem trochę zamącić. Nie dlatego, żebym miał problemy z objawieniami w Fatimie, absolutnie nie mam, bo one są piękne, głębokie, ale one mają związek z Eucharystią. Nie przygotowałem sobie tutaj tego, tylko teraz mi przyszło na myśl. Pewnie Państwo pamiętacie, że jak dzieciom nie pozwolono pójść do kościoła, nie pozwolono spotkać się, pójść na widzenie, na objawienie, które miało miejsce, to anioł przyszedł do dzieci i udzielił im komunii. No to teraz tak z teologicznego punktu widzenia mamy wielki problem. Jaki? Otóż, skąd anioł wziął komunię? To jest dywagacja teologiczna. No ktoś powie, przyniósł z nieba. Nic z tego. W niebie nie ma Eucharystii. Bo jest Bóg. Ten chleb, który w Eucharystii jest tutaj dla nas, jest pokarmem na drogę do nieba. Czyli w niebie nie. Nie ma Eucharystii. Dobra. Taka jest teologia. Dobra. Może wziął z Adustriel, z kościoła. Problem, bo w świetle prawa popełniłby ekskomunikę, bo by wziął ciało Pana Jezusa bez zgody proboszcza. No dobra, to nie wziął. Sam odprawił? No nie, nie jest kapłanem. I pytanie zostaje bez odpowiedzi, a teologowie się męczą, a Pan Bóg się z nas śmieje, nie? No bo czy to ważne? No, nie musimy wszystkiego zrozumieć. Ja specjalnie rzuciłem taki problem, którym żyją niektórzy teologowie, a związany jest z Eucharystią. I oni mówią w bardzo dobrej intencji, bo chcą poznać. Ale co my możemy zrobić, kiedy nasz rozum jest taki, jaki jest? Jeżeli nie zrozumiemy Trójcy, tak samo nie zrozumiemy tego cudu do końca, który dzieje się w czasie boskiej liturgii. Że możemy na ołtarzu, w którym otaczamy, doświadczyć kawałek nieba. Kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, przeczytałem jeszcze raz encyklikę Mysterium Fidei papieża Pawła VI, jego wielkie wyznanie wiary, też kredu ludu Bożego. I tam zwróciłem uwagę na dwa takie wyrażenia, że Chrystus jest obecny w Eucharystii, pisze, tak jak w niebie i nie opuszczając jednak niebios. Czyli jak Chrystus jest obecny w niebie i czy On jest sam? Oczywiście nie. Oczywiście nie. Chrystus jest drugą osobą Trójcy Świętej, jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, odwiecznie zjednoczonym z Ojcem i z Duchem Świętym. I tak jak nie może być żadnego podziału wewnątrz natury Pana Jezusa, tej ludzkiej natury, tak też nie może być podziału wewnątrz Jego boskiej natury. Tak też nie możemy oddzielać ciała Jezusa od Jego krwi, od Jego duszy. Tak też nie możemy oddzielać Chrystusa od pozostałych osób Trójcy Świętej. Także w niebie Jezus żyje i króluje razem z Ojcem i Duchem Świętym. A jak króluje? No, jest królem królów, jest uwielbiany, otoczony przez cały dwór aniołów i świętych, zjednoczony na wieki, również ze swoją matką, którą dzisiaj czcimy jako Panią Fatimską i która została wzięta, jak wierzymy, do nieba ze swoim również ciałem, nie tylko duszą i która panuje nad nami jako królowa nieba i ziemi. Także Chrystus nigdy nie jest sam. Jeżeli sprawujemy tę boską liturgię, to w Eucharystii Chrystus, nie opuszczając nieba, jest obecny również na ołtarzu. Dlatego święty Łukasz pisze, że Królestwo Boże jest wśród nas. Czasami są takie piękne filmiki, które mówią o tym, co się dokonuje na ołtarzu. Nie wiem, czy widzieliście, nie widzieliście. Chóry anielskie, święci, wszyscy są obecni, jak sprawuje się boską liturgię na ołtarzu. Także to jest wspaniałość, w której mamy szansę uczestniczyć, do której jesteśmy powołani i w której uczestniczymy, często nie zdając sobie w ogóle sprawy, jak wielki dar otrzymaliśmy od Pana Boga. I teraz, jeżeli byśmy wzięli teksty Pisma Świętego, które mówią o Eucharystii, to tak jak powiedziałem, są cztery momenty ustanowienia u trzech synoptyków i u Pawła, ale taki najbardziej teologiczny tekst to jest jednak trochę wcześniejszy, u świętego Jana, kiedy Pan Jezus mówił w Kafarnaum, zapowiadając Eucharystię, czym ona będzie tak naprawdę. Wtedy dał cały wykład tego, co to będzie, zapowiadając, jak wielki dar otrzymamy, chleb aniołów, że kto będzie go spożywał, nie umrze na wieki. I chciałem właśnie teraz o tym troszeczkę powiedzieć. Wiemy, bo mówiłem też ostatnio o sakramentach, że materią tego sakramentu jest chleb i wino, czyli owoc ziemi i winnego krzewu. To jest materia. Niby nic wielkiego, ale musimy o to dbać. Zaraz powiem coś, co może kogoś zasmucić. Był kiedyś zjazd Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Komunio. Ja jestem teraz redaktorem naczelnym tego pisma, które założył między innymi kardynał Ratzinger. Ja jeszcze byłem wtedy klerykiem. I przyjechał jeden ksiądz z Holandii i mówi, że u nich Eucharystię niektórzy księża odprawiają na Coca-Coli. Nie na winie. Ponieważ dla nich Coca-Cola jest czymś bardziej naturalnym niż wino. Oczywiście taka Eucharystia, pomijając, że jest nieważna, to tak naprawdę znowu kompletnie nie rozumieją, w czym uczestniczą. Jeżeli Pan Jezus mówi, ustanawia jakiś sakrament i mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, to nie tak, żeby każdy kapłan sobie, czy każdy kościół sobie jakieś swoje normy ustalał, choć niektóre oczywiście można. Czy odprawimy przodem do ludzi, czy tyłem do ludzi. To jest drugorzędne. Ważne, żebyśmy czynili to, co On przykazał. Natomiast można byłoby też, niektórzy by chcieli mszę w plenerze, bo piękno krajobrazów, niby Boża natura i tak dalej, która pokazuje wolność osoby, ale tak naprawdę my te potrzebujemy miejsca, które nie będzie nas rozpraszało, które będzie nas koncentrowało na tym, co dokonuje się na ołtarzu. A tam ma być chleb i ma być wino. Jest to upamiętnienie, jak Państwo doskonale wiecie, Paschy Chrystusa. Jesteśmy w okresie paschalnym. Pan Jezus był tym barankiem, tak samo paschalnym, wcześniej rozmnażając chleb, potem w czasie ostatniej wieczerzy. Dlatego też Eucharystia nazywa się nową Paschą. Ale nowa Pascha dlatego, że Chrystus jest tym barankiem paschalnym, który został złożony w ofierze dla zbawienia świata. I teraz ta Pascha żydowska jest pomostem między życiem w niewoli a wyzwoleniem. Podobnie jest też z Eucharystią. I to warto wiedzieć. To jest pomost między niewolą a wyzwoleniem. Jest to pokarm do wieczności, czyli pokarm, który daje człowiekowi wolność. I dlatego przygotowując się do Eucharystii, powinniśmy sobie zawsze uświadamiać, że stawką tej tajemnicy jest wolność. Dzisiaj mało które pojęcie jest tak drogie człowiekowi jak wolność. Dzisiaj w imię wolności mówi się wszystko, tylko że często tę wolność myli się z samowolą. I to jest tragedia. Jan Paweł II, pisząc pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, napisał, postawił takie pytanie, czy wolno człowiekowi powiedzieć, czy człowiek może powiedzieć Bogu nie? Czy człowiek może Chrystusowi powiedzieć nie? I odpowiada, oczywiście, że może. Tylko pytanie, czy wolno i w imię czego wolno? I dzisiaj to ta wolność jest tak rozpropagowana, więc czasami ludzie odbierają sobie, przypisują sobie prawo, niby mają takie prawo, pójść na Eucharystię czy nie pójść. Z Panem, którym zwracałem teraz z Kościoła Matki Bożej na Piasku, właśnie ten Pan poruszył te kwestie. My zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Eucharystii. Zachęcamy, bo chcemy, żeby ludzie uczestniczyli w tej boskiej liturgii, bo stamtąd czerpiemy wolność. Natomiast dla wielu ludzi dzisiaj Eucharystia to jest nakaz. Mamy przykazanie Boże, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił i mamy też przykazanie kościelne w niedzielę i święta, prawda, żeby uczestniczyć w tej boskiej liturgii. I teraz. Niektórzy uważają, że to przykazanie pozbawia człowieka wolności. Bo nie może robić sobie w niedzielę tego, czego chce, tylko musi pójść do kościoła na Eucharystię. Tak samo Pascha żydowska wraz z tymi jej przepisami mogła sprawiać wrażenie zmuszania Żydów w Egipcie do takiego, a nie innego rytuału. Ale to wszystko było przecież środkiem, żeby oni pozostali wolni. Bo gdyby nie to, że oni gromadzili się w szabat, w synagodze, to by nie było tego narodu. Tak samo nie będzie kościoła, który nie będzie gromadził się na Eucharystii. I oczywiście dlatego wrogowie kościoła, wrogowie Chrystusa, teraz nawet mówią, że oni nie są wrogami Chrystusa, tylko kościoła i to kościół traktują tylko jako instytucję. Mówią, że człowiek jest wolny, nie musicie nic, nikogo zmuszać do niczego i tak dalej. Dlatego myślę, że powinniśmy kłaść nacisk właśnie na związek Eucharystii z uwalnianiem człowieka. Czyli jeżeli człowiek tak naprawdę wierzy, nawet słabo, ale jest chrześcijaninem, to jeżeli chce być wolny, to musi być człowiekiem Eucharystii, bo inaczej nie ma takiej możliwości. W czasie pandemii niestety lekkomyślnie dawano dyspensy. Ja byłem bohaterem Gazety Wyborczej i TVN-u, bo ogłaszałem, że biskup i papież nie ma prawa dawać dyspensy, bo to jest przykazanie Boże, a od Bożych przykazań nie można dyspensować. To sobie pojechali po mnie, a więc to proszę mi powiedzieć, w którym miejscu się mylę, jeżeli dzwonili przełożeni, niech mi powiedzą. Tym bardziej, że kardynał Gerhard Ludwig Miller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary ówczesny, teraz już emerytowany, powiedział wyraźnie, jeżeli ktoś mówi, że można dyspensować od niedzielnej mszy, nie mówię o chorych, bo chorzy zawsze mogą. Jeżeli ktoś się opiekuje osobą potrzebującą, to zawsze można i to nie trzeba żadnej zgody kościoła, proboszcza, biskupa, bo to samo przez się wynika. To wtedy tak. Ale jeżeli ktoś na przykład mówi, że przykazanie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, nie dotyczy niedzieli, byli tacy biskupi, kardynałowie, to jest przykład katastrofalnej formacji teologicznej. To jest przykład katastrofalnej formacji teologicznej, jak powiemy, możecie sobie w niedzielę nie chodzić do kościoła, możecie się pomodlić w parku, nie wiem, Szczytnickim tutaj jest czy jaki. Nie za bardzo nawet potrafię wymienić dzielnicę, ale jakiś tak mi przyszedł na myśl. Nie wiem, jakie są w pobliżu, no ale powiedzmy tutaj nad Odrą. To jest to samo, to nie jest to samo. Kompletnie to nie jest to samo. To, że ktoś powie, Bóg jest wszędzie, ale na ołtarzu dokonuje się zupełnie coś nowego, zupełnie coś innego. Dlatego jeżeli chcecie być ludźmi wolnymi, musicie być ludźmi Eucharystii.